Możecie sobie otworzyć Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Chciałbym dzisiaj zająć się takim podobieństwem, które tam jest, to uczcie weselnej. To będzie nasz dzisiejszy temat do rozważania. Ewangelia Łukasza, to jest 14 rozdział, od 15 do 24 wersetu mamy takie podobieństwo. No i przeczytam na początek. Gdy to usłyszał jeden z współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmij sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. To jest dzisiejsze nasze rozważanie. I cóż, to podobieństwo w dużej mierze jest takim ostrzeżeniem i stwierdzeniem na samym końcu tego podobieństwa, że jest taka sytuacja, że zaprosił tutaj pan na wieczerzę kogoś i mimo tego, że zostali zaproszeni, to na tę wieczerzę nie weszli. No i spróbujemy się trochę zastanowić, co takiego się tam podziało, że otrzymali to zaproszenie, a jednak nie skorzystali z tego. Jest to też takie z grupy podobieństw, jakie pan Jezus też powiedział, w stosunku do faryzeuszy też. Bo kiedy widzimy, cofniemy się do tego 14 rozdziału 1 wersetu, to nam trochę mówi o kontekście całej sytuacji. W pierwszym wersecie 14 rozdziału czytamy coś takiego: a gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. Czyli w ogóle widzimy ciekawą sytuację, że Pan Jezus został zaproszony na ucztę, jakąś wieczerzę, i to był w domu właśnie jakiegoś jednego z przedniejszych faryzeuszów. I on powiedział podobieństwo, gdzie tutaj w 15 wersecie ktoś tak nagle wypowiedział, że błogosławiony, kto będzie spożywał w Królestwie Bożym. I Pan Jezus jakby to podchwycił i dał im taką przypowieść właśnie na ten temat, kto będzie spożywał w Królestwie Bożym. Więc w pewnym sensie jest to trochę przytyk do faryzeuszów. Oczywiście dzisiaj już nie ma tego stronnictwa faryzeuszów, ale w Biblii jest to jakiś taki pewien typ ludzi, takich, którzy bardzo dobrze sami o sobie myślą, są przekonani o swojej świętości, swojej sprawiedliwości. Ogólnie uważają się, że są lepsi niż inni ludzie. No i widzimy, że zostali zaproszeni, ale na końcu w 24 mówimy, że Pan Jezus mówi, że nie wejdą. I jest coś takiego, że Pan Jezus ma też swoją wielką ucztę. Jest uczta baranka w objawieniu w 19 rozdziale 7 wersecie. A przeczytam może ten fragment, gdzie on mówi, że jest uczta baranka. 19:7. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. Proszę bardzo. Jest wesele baranka. Często w obrazach Pan Jezus też używał tego sformułowania, że on zaprasza na wesele. Więc Pan Jezus wyprawia jakąś ucztę i zaprasza wielu. I zobaczcie, że to nie jest tak, że ten gospodarz, że ci ludzie nie weszli dlatego, że gospodarz nie chciał, żeby oni weszli. Gospodarz ich zaprosił. Nawet w pierwszej kolejności ich zaprosił. Najpierw poszło do nich zaproszenie. Natomiast oni właśnie zrobili. Mieli taką postawę, która doprowadziła do tego, że w końcu gospodarz tego wesela i tej uczty stwierdził: nie, jak tak, to nie wejdziecie. I zaczął zapraszać jakichś innych, bardziej ułomnych. Więc mamy to podobieństwo, gdzie jest ta sytuacja, że jest człowiek, wystawił wieczerzę, zaprosił ludzi i mówi, że wszystko jest przygotowane, tak? Nie musisz przygotowywać wieczerzy, po prostu zostałeś wezwany do czegoś wielkiego, to już wszystko jest gotowe, ty masz po prostu wejść i uczestniczyć w tym, co już pan tego wesela wszystko przygotował. I widzimy od 18 do 20 wiersza, że zaczęli się wymawiać ci zaproszeni, że mieli jakieś tam swoje powody, żeby nie przyjść na to wesele. I mamy napisane, że jeden mówi coś takiego. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę je zobaczyć. Drugi mówi, kupiłem 5 par wołów i idę wypróbować. A kolejny mówi, że żonę pojął i dlatego nie mogę przyjść. Więc widzimy, że było coś, że nie przyszli. I jak się tak na te rzeczy popatrzy, to w sumie nie ma nic złego. W tym, że ktoś sobie pole kupił, czy woły kupił, czy coś innego kupił. Nie są to jakieś grzeszne rzeczy. Natomiast widzimy, że tutaj gospodarz rozgniewał się na tych ludzi i nie wpuścił ich na tą biesiadę. No i dlaczego się rozgniewał? I oczywiście, tak jak wiemy z tego podobieństwa, tu już na samym wstępie było powiedziane, że to jest podobieństwo o Królestwie Bożym. Więc to nie jest jakaś tam biesiada, że ktoś zaprosił, słuchajcie, kogoś na kolację, nie? Tylko Pan Jezus chce tutaj powiedzieć o zaproszeniu do Królestwa Bożego. I to zaproszenie do Królestwa Bożego, ono przewyższa wszystko, tak? Ono jest czymś, co powinno być najważniejsze, że Chrystus zaprasza nas do uczestniczenia w czymś wielkim, w wiecznym Królestwie. Mamy takie sformułowanie, jak Pan Jezus mówił, że wejdź do radości swojego Pana. Zaprasza nas do radości swojej, że wszystko jest gotowe już. Więc mamy coś takiego, że jest wielkie zaproszenie, a z drugiej strony pojawia się od ludzi taka postawa, która mówi, dzięki Panie, ale akurat nie mam teraz czasu, bo mam inne, w cudzysłowie, ważniejsze rzeczy na głowie, którymi muszę się zająć. I w pewnym sensie zobaczcie, że to jest zniewaga, nie? W stosunku do tego, że ktoś zaoferował ci coś niezwykle wielkiego, co przewyższa wszystko, a ty z drugiej strony patrzysz na jakieś małe, istotne rzeczy i mówisz, nie mogę się tym zająć królestwem, ponieważ tutaj mam jakieś takie rzeczy ważniejsze, takie jak te woły, inne rzeczy. Wymienione są takie rzeczy jak majętności, tak, kupiłem pole, praca muszę jakąś wykonać, muszę wołami się zająć, czy tam założyłem rodzinę. Więc to są takie wszystkie ludzkie rzeczy, które wydają się niegrzeszne. Ale warto sobie czasami w życiu naszym też zastanowić, czy my nie mamy przypadkiem takiej postawy w sytuacji, kiedy układamy swoje życie w ten sposób, że cały nasz czas, energia i poświęcenie jest tak zaangażowane w rzeczy tego świata, że ty już nie masz czasu. Po prostu. Tak jak oni tutaj nie mieli czasu. Jeden musiał zrobić to, drugi musiał zrobić tamto, trzeci jeszcze musiał zrobić coś innego i zajmujemy się, pracą, tak jak tamci. Tutaj zajmujemy się rodziną, zajmujemy się innymi rzeczami w naszym życiu, ale czy mamy czas, żeby zająć się tym, do czego jesteśmy powołani? Czy na przykład nie jest tak, że też czasami mówimy, że nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu na Słowo Boże, nie mam czasu przyjść na spotkanie, bo mam jakieś inne, tam ważniejsze spotkanie, albo nie mogę zaangażować się w służbę, bo muszę coś tam. I tu jest takie właśnie fajne to słowo muszę. Ten pierwszy szczególnie tutaj mówi, że on musi iść coś zrobić. I często tak ludzie mówią, że nie mogę coś tam, bo muszę coś tam. I oczywiście czasami jest to jakaś prawda, ale jest gorzej, kiedy Bogu mówimy, nie mogę czymś tam się zająć, nie mogę w czymś się zaangażować, nie mogę być w tym, co jest Twoje, Panie Boże, bo muszę. I wtedy mamy jakąś tam wymówkę w naszym mniemaniu, że nie możemy się zająć. I sobie zrobiłem takie krótkie studium, co Pan Jezus musiał. Kiedyś mówię, ciekawe, co Pan Jezus musiał zrobić. I mamy w Łukasza 2,49, na przykład jak szukali Pana Jezusa, to Pan Jezus odpowiedź dawał taką, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Proszę bardzo. Pan Jezus musiał, ale on musiał być w tym, co jest Jego Ojca, w tych rzeczach, które do Boga przynależą. Jego ciągnęło do tych rzeczy. Więc jak ktoś szukałby Pana Jezusa, to trzeba go szukać w takich rzeczach, nie? Więc właśnie to jest to, że do czego nas ciągnie w życiu? Jeśli jest sposobność, jest okazja być i zbudować jakoś, przyłożyć rękę do budowania Królestwa Bożego, albo zaangażować się w coś, albo poświęcić czas na rzeczy duchowe, to co jest priorytetem? Czy wybieramy to, czy może kiedy pojawi się jakaś okazja w naszym życiu, że ktoś nam zaproponuje w naszym mniemaniu fajniejsze rzeczy, możliwość dorobienia, możliwość no, czegokolwiek zrobienia, inne rzeczy, to wybieramy to drugie. Zobaczcie, że od małego Pan Jezus miał takie serce, że mówi, że w tym, co jest mojego Ojca, ja być muszę. Nie? I na przykład sytuacja taka, wyobraźcie sobie, ktoś w pracy wam mówi, słuchaj, będziesz, nie wiem, dostaniesz dodatkowe jakieś tam pieniądze, dostaniesz awans, ale no nie wiem, ale będziesz musiał pracować wtedy i wtedy, a wtedy akurat masz spotkania, wtedy masz powiedzmy jakieś społeczności, albo wtedy masz czas przeznaczony dla Boga. I co wtedy musisz? Czy przychodzisz tam do tej pracy i mówisz, nie mogę przyjąć tej pracy, ponieważ muszę być w kościele? Czy przychodzisz do kościoła i mówisz, nie mogę być w kościele, bo muszę iść na przykład i tam dorobić się jakichś pieniędzy? Z bardzo istotna tutaj sprawa, no i często właśnie powtarzamy, że coś musimy, ale umówmy się, że nikt karabinu do głowy nam nie przystawia w życiu naszym, to my wybieramy w naszym życiu, czym będziemy się zajmować, jak będziemy ten czas nasz spędzać. Każdy ma 24 godziny na dobę i każdy może sobie zaplanować, co będzie w danym życiu, w swoim życiu robił. Inne muszę Pana Jezusa to było na przykład muszę w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. Że on to musiał, Pan Jezus. Mówi, że takie rzeczy to ja muszę robić. Muszę być w tym, co jest mojego Ojca, muszę iść zwiastować Ewangelię. Jana 9,4 mówi, musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał. Wyobrażacie sobie Pana Jezusa, który mówi, słuchajcie, muszę iść tam, nie wiem, stół na przykład wyrzeźbić albo zająć się czymś związanym powiedzmy ze swoją wcześniejszą pracą, jak był cieślą, nie? A Królestwo Boże, nie mam teraz czasu, ale trochę później się, no, na pewno by raczej tak nie było, nie? Więc widzimy, że to są priorytety, to jest to, co my sobie w życiu układamy jakoś. I myślę, że w tej sytuacji, w tym rozdziale tutaj 14, kiedy Pan Jezus mówi, mamy do czynienia z czymś takim, jak z taką, ja to nazwałem tutaj sobie choroba duchowa, ślepota. Może, że człowiek nie widzi, że z jednej strony masz na szali wieczne Królestwo Jezusa Chrystusa, wieczną chwałę, że i zaproszenie do czegoś, co jest wielkiego i no, przekraczającego wszystko, co jest na tym świecie. Z drugiej strony masz jakieś takie ziemskie sprawy dnia codziennego. No wiadomo, kupowanie, praca, rodzina i patrzysz na jedno, patrzysz na drugie i człowiek leci do tego, co jest ziemskie. I tam się poświęca i tam jakby swoje życie inwestuje. I dlatego mówię, to nazywam ślepotą, ponieważ niby człowiek patrzy na to, ale on nie jest w stanie dojrzeć, nie jest w stanie zobaczyć, że to, co jest wieczne, to naprawdę ma wielką wartość, tak? Że budowanie, zaangażowanie się w Królestwo Boże jest o wiele cenniejsze niż zajmowanie się takimi przyziemnymi rzeczami, na które też przecież musimy się zajmować. To czasami może się wydawać, że przyjście na społeczność albo zaangażowanie się w jakąś służbę albo zrobienie czegoś w kościele, a to, że to jest taka mało istotna rzecz, że to nic takiego, ale no właśnie, bo to tylko oczami wiary można zobaczyć, że to jest wielka rzecz, że ty niby robisz coś małego i wydaje się, że to jest nic, a to jest coś wspaniałego. Przykładasz rękę do budowania Królestwa Wiecznego Jezusa Chrystusa, za co On cię potem nagrodzi. A kiedy jest tak w naszym życiu, że wybieramy budowanie swojej kariery, nie wiem, edukację nawet, inne rzeczy, wszystko dobre rzeczy, które musimy robić w naszym życiu, ale kiedy jesteśmy tak zaangażowani w to wszystko, że potem już ci tylko zostaje mówić, nie mogę, bo muszę, bo praca, bo rodzina, bo coś tam, no to jest właśnie ta choroba, ta, że nie widzisz, że tamte rzeczy mają mniejszą wartość, tak, że większa wartość jest w tym, co jest wieczne i co Jezus Chrystus, no właśnie do czego nas zaprosił. Więc to jest pewna nasza taka postawa serca i jest taka też piękna modlitwa w liście do Efezjan, otworzę to, możemy sobie otworzyć, w pierwszym rozdziale apostoła Pawła, ponieważ tam troszkę się znajduje lekarstwo na taką chorobę duchową, jakbyśmy to nazwali. Efezjan, pierwszy rozdział, od 15 wersetu apostoł Paweł modli się o coś, do wierzących w Efezie. I modli się tak. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Bardzo lubię tę modlitwę, ale zobaczcie, o co się apostoł Paweł modli za wierzących w Efezjan. Żeby Bóg dał im ducha, mądrości i objawienia i żeby oświecił oczy serca, żeby mogli widzieć. Ale co mogli widzieć? Jak wielkie to wszystko, jak wielka jest ta nadzieja, do której was powołał. Jak to jest, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Żeby wierzący mogli zobaczyć, jak ogromna wartość to jest. Nie? I zobaczcie, że pewne rzeczy duchowe nie pojmuje się intelektem, tylko pojmuje się sercem. Tu jest napisane, że żeby Bóg oświecił oczy serca waszego. Bo jakby tak intelektualnie każdego zapytać, co jest ważniejsze, Królestwo Chrystusa czy te sprawy ziemskie? Oczywiście. Każdy powie, że budowanie i Królestwo Chrystusa jest ważniejsze. Ale kiedy przychodzi do praktyki, to czasami już to nie działa. I zobaczcie, że Bóg poprzez ducha swojego może zrobić coś takiego, że oświeca oczy serca naszego. Tak? Że kiedy człowiek wtedy już widzi te dwie rzeczy, że tu mam Królestwo Boże, że tutaj robię coś dla Boga, a tu mam jakieś sprawy ziemskie do załatwienia, to kiedy masz te otwarte oczy od Boga, to wybierasz właśnie to, co należy do Boga. Więc ile razy by, słuchajcie, nie powtarzać może komuś, że szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości najpierw, a wszystko będzie wam dodane, to jeśli Bóg poprzez swojego ducha nie oświeci oczu serc, to człowiek tego nie zobaczy. Po prostu patrzy na jedno i drugie i jemu się wydaje, że te pieniądze, że ta kariera, że jego praca, że o to jest wartość, tak? Że on musi tam coś robić. Ale kiedy zobaczcie, że poprzez Ducha Bożego, jak tu jest napisane, że kiedy Bóg daje ducha objawienia, mądrości, oświeca nasze wnętrze, to nagle widzisz, że wow, że być, no nie wiem, w społeczności, że budować Jego Królestwo, w tym jest wielka wartość, tak? I co mówił apostoł Paweł w liście do Filipian, kiedy mówi coś takie słowa, że wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, wszystko uznałem za śmiecie. Tak? To są oświecone oczy przez Ducha Bożego. Nagle zobaczył, że ta cała jego kariera i to wszystko, co on tam robił w swoim życiu, w porównaniu z tym, co mi teraz Chrystus dał i do czego mnie powołał, tam to wszystko to są po prostu śmiecie. Nie? Więc co? Inwestuje swoje życie w te rzeczy duchowe. I więc to jest, słuchajcie, recepta i dla nas też i myślę, że powinniśmy się o to modlić dla siebie i zobaczcie, że apostoł Paweł modlił się o to nie o niewierzących, ale o wierzących, Efezjan. Tak, ja modlę się o to, usłyszałem o waszej wierze, żeby Bóg wam przez swojego ducha sprawił w was coś takiego, żeby oświecił oczy waszego serca, żebyście mogli zobaczyć, że budowanie, że to, do czego jesteście powołani, to Królestwo Boże, ta nadzieja chwały, to wszystko, to jest naprawdę coś wielkiego. Chociaż naturalnymi, ludzkimi oczami tego nie zobaczysz, tak? Bo co zobaczysz? No, do kościoła trzeba iść znowu, coś tam chcą ode mnie, żeby być na społecznościach, żeby udzielać się, żeby coś jeszcze budować. Więc potrzebujemy tego i no to jest duchowa rzeczywistość i jak tutaj widzimy, i to są rzeczy, które pojmuje się dzięki Bogu przez to duchowe poznanie. No właśnie, kiedy mamy takie oświecone oczy, to wtedy już nie będziemy mówić, muszę dorobić się, muszę iść tu, muszę iść tam, tylko wiesz, tak jak Pan Jezus mówił, że muszę, to ja być w tym, co jest mojego Ojca, nie? To jest priorytet. Kolejna rzecz, jaką widzimy tutaj w tym podobieństwie z Ewangelii Łukasza, to Pan Jezus mówi, że każdy z nich, takie sformułowanie tutaj, no nie, no tych dwóch pierwszych, mówi: miej mnie za wytłumaczonego. I to jest bardzo ciekawe, bo w ich mniemaniu wydawało im się prawdopodobnie, że nie, no mam dobre wytłumaczenie, dlaczego nie mogę, tak, się zaangażować. Myśleli, że jak powiedzą to, że to i to, miej mnie za wytłumaczonego, że to jest no dobre usprawiedliwienie, dobry powód, żeby odmówić zaangażowania albo przyjścia na to wesele. I pytanie, czy my sobie czasami tak nie myślimy podobnie? Wyobraź sobie na przykład, że stoisz przed Chrystusem, przychodzi Chrystus, jest sąd, stoisz przed Nim i mówisz Mu coś takiego: Panie, nie mogłem być zaangażowany w Twoje dzieło, nie mogłem się tam poświęcać, no bo musiałem do pracy iść, musiałem rodzinę wychować, musiałem się wyedukować, musiałem dużo rzeczy zrobić. No i jak myślicie, co Pan Jezus odpowie wtedy? Mówi: nie, no rozumiem Cię, praca, ważne rzeczy, tak? Edukacja, nie ma sprawy. No raczej nie. Z tego widzimy, zobaczcie, że po czymś takim jest napisane, że gospodarz się rozgniewał. Tak, że to jest w pewnym sensie zniewaga, tak? Że zostałeś zaproszony do czegoś wielkiego, a w mniemaniu często ludzi wydaje nam się, że jak powiemy nie mogę, bo coś tam, a że to jest załatwione. Miałem dobry powód, bo musiałem przyjąć dodatkowe zlecenie, musiałem 10 kursów jeszcze porobić, no nie miałem czasu po prostu, tak? Nie miałem czasu na sprawy Boże. Także nie, to nie jest dobre usprawiedliwienie, chociaż nam, jak sobie tak sami ze sobą gadamy, to często może się wydawać, że jest dobre. Brat bratu mówi: ja nie będę, bo muszę coś tam iść tutaj zrobić, a nie będę się zaangażował w to, bo coś tam jeszcze innego. I niestety, ale powiem wam szczerze, że już nieraz słyszałem takie rzeczy, kiedy no, też mówiliśmy do siebie. Jeden brat mi kiedyś też powiedział, mówi, że nie będzie mógł w niedzielę przychodzić na nabożeństwa, bo w pracy mu coś tam zmieniają, nie? No dobra, ale jak ci zmieniają tak w pracy, że nie możesz być uczestniczyć w tym, co jest twojego ojca, to zmień pracę. To jest naprawdę proste, nie? To nie jest tak, że musisz, tam nikt z karabinem cię nie goni, żebyś do tej pracy leciał. Możesz ty podjąć decyzję i decyzję wiary, że chcesz być w tym, co ojciec po prostu, gdzie twój ojciec jest. Mamy jeszcze tutaj kolejną rzecz, która jest ciekawa w tej przypowieści całej. To zobaczcie, że jest taka pewna... Chwileczkę. Że dom został zapełniony, nie? Ostatecznie. Ale został zapełniony kim? No przeczytam może od 21 do 24. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony mój dom. Bardzo ciekawa sytuacja, że ci, którzy na początku byli zaproszeni, oni nie weszli, ale weszli jacyś inni i znaczy weszli tak zwani gorsi ci, nie? Ułomni, tam ubodzy, a ci pierwsi tego szlachetnego urodzenia, szlachetnego rodu, nie weszli. I oczywiście w tej przypowieści jest to taki przytyk do faryzeuszów, nie? Bo to oni w pierwszej kolejności mieli to całe poznanie. Oni mieli wiedzę o Bogu. Oni, można powiedzieć, byli zaproszeni, byli uczonymi w piśmie. Pan Jezus do nich mówi, że wy przecież pochwyciliście klucz poznania, ale nie wchodzicie, nie? Powiedział takie słowa do nich. Więc oni byli tego szlachetnego rodu i też żyli moralnym życiem. To nie było tak, że, nie wiem, jakieś tam celnicy, prostytutki, jak to Pan Jezus mówił. Oni starali się żyć całkiem w porządku. A mimo to są fragmenty, Pan Jezus na przykład mówi do nich w Ewangelii Mateusza 21:31: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Nie? Więc mamy poczciwych, dobrych ludzi, wysokiego urodzenia, którzy mieli wszystko, żeby wejść do Królestwa Bożego, ale tak zlekceważyli to, że no, w końcu gospodarz powiedział: nie wejdą. Mówi: bierz tych gorszych, tych ułomnych, tych grzeszników, tych, którzy po prostu są, no coś z nimi jest nie tak, i zapełniaj nimi dom. Nie? To jest no, bardzo tutaj ciekawe, i że ci gorsi teoretycznie weszli. I oczywiście no, nie jest tak, że faryzeusze istnieją dzisiaj, ale myślę sobie, że może być po ludzku tak, że ktoś żył, słuchajcie, w wielkim grzechu jakimś, tak? Jakimś grzesznikiem, nie znał Boga i w ogóle. I usłyszał Ewangelię, nawrócił się. I on jest z tych, no, z pogan, tych gorszych. Ale poprzez to on jakby jest bardziej docenia to wszystko, co Bóg dla niego zrobił. To przebaczenie, to... I wtedy jest zaangażowany i wdzięczny i poświęca swoje życie. Mówi, dziękuję Ci Boże, że wyrwałeś mnie z tego wszystkiego. Jest świadomość po prostu też wielkości tego, co Chrystus dla niego zrobił. I może być tak właśnie często, że oni nie będą się wymawiać ci, że oni jak zostali zaproszeni na wspaniałą ucztę, ktoś ubogi został zaproszony, to on to bardziej doceni niż ktoś, kto zawsze ma. Nie? A z drugiej strony może być tak, że ktoś, kto całe życie słyszy o Chrystusie, jest lepiej urodzony, tak? Żyje dobrym, nazwijmy to, moralnym życiem. Całe życie słyszał o Chrystusie. Nie jest to jakiś grzesznik zatwardziały ze świata, który, nie wiem, tam kradnie, kłamie i nie wiadomo, co robi. Natomiast jego problem jest taki, że ma tak lekkie podejście i tak lekceważący stosunek do spraw Bożych, że to po prostu, jak to się mówi, no, woła o pomstę do nieba. Nie? Więc zobaczcie taki paradoks. Myślę, że dokładnie o tym tutaj Pan Jezus mówi. Ci, którzy nie weszli na tą ucztę, nie było to przez jakiś grzech wielki, że oni kogoś okradli, kogoś zamordowali, nie wiem, cudzołożyli innego. To było po prostu lekceważące niezwykle i lekki stosunek do spraw Bożych. Mówi, mieli w ich mniemaniu, w cudzysłowie, ważniejsze rzeczy na głowie, niż zajmować się, nie, tymi sprawami. A z drugiej strony ci gorsi, zdawałoby się, ludzie, którzy może, no nie wiem, w wielkich grzechach, ale kiedy przystąpili do Boga, to nagle całym sercem po prostu zaczynają żyć dla Niego. I oczywiście to nie jest zasada, tak nie musi być, bo wiemy, że apostoł Paweł też był z tych lepszych, nie? Z faryzeuszów, a jednak też poszedł całym sercem, więc nie musi tak być, ale w tej przypowieści jednak tak było i Pan Jezus tutaj daje taki przytyk właśnie do faryzeuszów, no i do wszystkich tego typu, nie? I właśnie mówi, to był ich błąd, że niby żyją poczciwie, niby to cały czas pismo jakby na ustach, niby to wszystko się zgadza, takie życie ludzkie, zwykłe, moralne, ale no, nie mieli czasu na sprawy Boże, tak? Po prostu byli zaangażowani gdzieś indziej. Więc na koniec tak można powiedzieć, że no jest to taka przypowieść, która jest trochę takim ostrzeżeniem i myślę, że żebyśmy się właśnie wystrzegali tego błędu, który tutaj jest i trzeba mieć zawsze tą świadomość, że to zaproszenie do Królestwa Bożego to nie jest mała rzecz dla nas. To, że wierzymy, to, że mamy zapowiedziane przyszłe rzeczy i że to zaproszenie, ono przewyższa wszystko, co jest na tym świecie. Jest ważniejsze niż nasza praca, inne rzeczy niegrzeszne, nawet dobre, którymi zajmujemy się na tym życiu. I to ty decydujesz, bracie i siostro, w swoim życiu, gdzie ty zainwestujesz to swoje życie, w jakich rzeczach. Oczywiście wszystko trzeba robić, tak? Ale nie możemy doprowadzić się do sytuacji takiej, że trzeba będzie mówić, nie mogę co zrobić czegoś, bo muszę po prostu, to ułóż tak swoje życie, żebyś mógł być w tym, co jest po prostu twojego ojca. I myślę, że powinniśmy modlić się o siebie nawzajem. Właśnie to, zobaczcie, o co modlił się apostoł Paweł. On mówił, niech Bóg oświeci oczy waszego serca, żebyście mogli zobaczyć, jak wielkie jest powołanie, jak wielka jest nadzieja chwały. Te wszystkie inne rzeczy to po prostu są, no, jak śmiecie, jak to apostoł Paweł mówił. W pierwszym liście Piotra 1,4 mamy napisane coś takiego. Bóg odrodził nas ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane dla nas w niebie. Zobaczcie, że mamy dziedzictwo nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. Ono nie jest tutaj, jest w niebie, tego przez wiarę możemy je zobaczyć tutaj na tej ziemi, ale jeśli rzeczywiście my w to wierzymy, że coś takiego Bóg dla nas przygotował, dziedzictwo, coś dziedziczymy i to jest nieskalane, wieczne, niezwiędłe i to jest dla nas, no to kiedy zobaczymy tą wartość i będziemy mogli patrzeć oczami wiary, to pewnie, że naturalnie nasze serce będzie chciało w tym być zaangażowane, a nie w jakichś sprawach doczesnych, tego życia. Także coś takiego dla nas Bóg przewidział, właśnie to dziedzictwo, więc tym bardziej powinniśmy właśnie okazać się wdzięcznymi, powinniśmy no, być zaangażowani w Jego Królestwo i nie popełniać tego błędu, tak jak tutaj ci w tym rozdziale Ewangelii Łukasza, którzy mieli to wszystko, tak? Oni zostali zaproszeni, ale poprzez właśnie swoją taką lekceważące podejście do tego wszystkiego gospodarz stwierdził, o nie, tak to nie będzie, to nie wejdziecie, a wejdą ci gorsi, nie? Także módlmy się, myślę, i no miejmy taką postawę jak apostoł Paweł, który jest tutaj wzorcem, gdzie on rzeczywiście, to był człowiek, który miał sukces, on miał co porzucić, nie? To nie był tak, że a dobra, i tak nic nie osiągnąłem, to mogę to zostawić. On osiągnął wiele, tam wymienia te swoje rzeczy i mówi, ale słuchajcie, wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, to wszystko inne, to są po prostu śmiecie, tak? Tu mam prawdziwą wartość i to powinniśmy widzieć w naszym życiu. Amen.